Kiedyś do pracy w urzędach ustawiała się kolejka chętnych. Powszechnie panowała opinia, że zdobycie dobrej posady nie było możliwe bez mocnych pleców i znajomości. Dziś urzędników brakuje, bo wielu specjalistów kuszonych wyższymi zarobkami odchodzi do sektora prywatnego, zaś wielu tych, którzy wciąż w urzędach pracują, zbliża się do wieku emerytalnego. Kto ich zastąpi? Tego nie wiadomo. Urzędom już teraz coraz trudniej zrekrutować nowe osoby, bo prestiż związany z pracą w tym miejscu w ostatnich latach mocno przybladł, a praca w sektorze publicznym kojarzy nam się nie najlepiej. Co zrobić, kiedy stabilne zatrudnienie to za mało? Czy urzędy muszą reklamować się wśród pracowników? Jak mają zachęcić do pracy specjalistów, skoro oferują niższe stawki? Jakie błędy popełniają urzędy, budując wizerunek pracodawcy i jakie są dobre praktyki, które warto naśladować? O tym w najnowszym odcinku podcastu Pracownia rozmawiam z Kamilem Rodzikiem, urzędnikiem, ale też autorem książki Nowoczesny nabór i Employer Branding w administracji publicznej. Zapraszam. Cześć, tu Marek Szymaniak, jestem dziennikarzem i reporterem. Od lat w reportażach i książkach opisuję mechanizmy rządzące rynkiem pracy, a w tym podcaście rozmawiam o wyzwaniach stojących przed pracownikami i pracodawcami. Jeśli chcecie do mnie napisać albo macie propozycję ciekawego tematu czy współpracy, to piszcie na pracowniapodcast@gmail.com. Adres e-mail oraz źródła materiałów, o których będę wspominał w tym odcinku, znajdziecie w jego opisie. Zachęcam Was też do obserwowania, oceniania i dzielenia się moim podcastem ze znajomymi i w mediach społecznościowych. Wasze oceny mogą sprawić, że treści, których teraz słuchacie, przebiją się przez algorytmy platform i dotrą do kolejnych słuchaczy. A ze mną jest już Kamil Rodzik, urzędnik, ale też autor książki Nowoczesny nabór i employer branding w administracji publicznej. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Zacznę od tego, bo może nie każdy słuchacz mojego podcastu wie, czym w ogóle jest employer branding. Ja to rozumiem w taki sposób, że to jest takie dbanie o dobry wizerunek pracodawcy, aby był takim atrakcyjnym miejscem pracy dla kandydatów. I to, że napisał pan taką książkę, wydaje się bardzo ciekawe, bo przez lata wydawało się, że no właśnie urzędy czy jednostki po prostu administracji publicznej nie potrzebują takich działań, bo zawsze mówiło się, że jest kolejka chętnych do pracy w takich miejscach i żeby w ogóle załapać się do pracy w urzędzie, to trzeba mieć znajomości. No właśnie, a jakby no, pana książka temu, mam wrażenie, przeczy.
Tak, to prawda. To był w sumie jeden z punktów wyjścia, dlaczego też napisałem taką książkę, po to właśnie, żeby zachęcić instytucje zaufania publicznego, jak lubię nazywać naszą administrację publiczną, też urzędy w Polsce, żeby zachęcić, ponieważ na przestrzeni kilku lat i to bardzo szybko doszło do takiej zmiany, o której tutaj pan wspomniał, w sensie, że już nie ma takiej rywalizacji między kandydatami o pracę w urzędzie. No i można się zastanowić, właśnie z czego to wynika, że to tak nagle przyspieszyły te zmiany. No, po pierwsze, przede wszystkim zmiany demograficzne, które dotykają różnych przestrzeni i tutaj tego obszaru również dotknęły, w sensie, że mamy coraz mniejszą liczbę chętnych, coraz mniejszą liczbę kandydatów z tego względu, że jest nas coraz mniej z jednej strony, a z drugiej strony coraz więcej osób przychodzi na emeryturę. No to też jest po prostu naturalna kolej rzeczy. Kolejna kwestia, no to te kwestie ekonomiczne, związane między innymi z wynagrodzeniem, kiedy biznes jednak poszedł bardzo do przodu i zaczął oferować o wiele większe stawki dla kandydatów. Te zmiany ekonomiczne wiązały się też z tym employer brandingiem, że biznes to już parę lat temu zrozumiał, że to jest dość istotna kwestia, więc zaczął inwestować w działania związane z budowaniem wizerunku pracodawcy. Administracja się przyglądała i w pewnym momencie dopiero wystartowała, ale znowu z pewnym opóźnieniem. Do takich przyczyn można jeszcze zaliczyć kwestie, bym to nazwał, socjologiczno-mentalnościowe, w sensie te postrzeganie urzędów, prawda, gdzie to jak pan wspomniał, takie kojarzenie urzędu z czymś jako to miejsce no, stabilne, gdzie jest ta stabilna praca. Co prawda to się nie zmieniło, ale ta perspektywa i to poczucie i ta potrzeba tej stabilności zmieniła się jednak u kolejnych kandydatów, u kolejnych grup osób, które można byłoby pozyskać.
Więc... No właśnie, bo kiedyś przerwę chwilkę, bo przez lata urzędy, no i głównym takim walorem było to, że oferują bardzo stabilne zatrudnienie. W czasach, kiedy to bezrobocie było bardzo wysokie, zresztą no w niektórych miejscach w Polsce ciągle tak jest i ten urząd ciągle jest takim atrakcyjnym pracodawcą, ale no w większych miastach czy w rejonach, gdzie to bezrobocie już teraz jest niższe, no ten walor no bezpieczeństwa, tego stabilnego zatrudnienia nie jest już spotykany tylko w urzędach, tylko już jakby no szerzej jest oferowany, więc ta zmiana...
Dokładnie.
Ta zmiana tutaj jest jakby kluczowa i no przez, tak właśnie było w sektorze publicznym, że przez wiele lat no, urzędy nie musiały się reklamować, bo w jakiś sposób czy przedstawiać się jako dobry pracodawca, bo wyróżniały się tą stabilnością. Teraz ta stabilność jest częstsza, więc wydaje się, że ten główny atut ich zniknął, a urzędy, czy to zauważyły te osoby, które rekrutują do urzędów, bo myślę, że taka zmiana tej pozycji, że tutaj wszyscy się starają o pracę, na taką, gdzie to my musimy się starać, może być po prostu trudna dla takich osób.
Znaczy, zacząłbym od tego, od pewnego zróżnicowania administracji publicznej, bo używamy tu sformułowania administracja publiczna, tylko nasza polska administracja jest bardzo, może bardzo nie, ale jest zróżnicowana i to przez ten pryzmat też warto popatrzeć, ponieważ mamy trzy główne sektory administracji publicznej, które tworzą jedną rodzinę tego sektora publicznego, czyli administracja rządowa, służba cywilna i tutaj bym powiedział, że te urzędy, które należą do administracji rządowej są najbardziej świadome działań związanych z employer brandingiem, rekruterzy są najbardziej świadomi, tak średnio. Drugim szczeblem jest administracja samorządowa, czyli jednostki samorządów terytorialnych i tu też mamy całą gamę różnych urzędów, bo od, tak jak jest podział samorządu terytorialnego w Polsce, czyli gminy, urzędy gminy, powiaty, starostwa powiatowe, województwa, tu urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie. No i mamy jeszcze jedną szczególną grupę sektora publicznego, dość specyficzną, to jest urzędy państwowe, które nie podlegają albo które nie należą do tej administracji rządowej, czyli służby cywilnej. Tutaj mam na myśli na przykład Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich i tak dalej. Ustawa, dana ustawa to wymienia. Więc to są właśnie takie trzy bardzo zróżnicowane sektory, nie tylko pod względem takiego usytuowania prawnego, ale także pod względem roli rekruterów w poszczególnych tych urzędach, a także tej świadomości związanej z tym employer brandingiem. I tu też mamy te czynniki, które wpływają na to, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że to uwarunkowania formalno-prawne, ale dużą kwestią jest sama również lokalizacja. Jednak urzędy administracji rządowej, służby cywilnej zlokalizowane są głównie w Warszawie, no bądź też w większych miastach. Z samorządem terytorialnym jest tak, że mamy ich lokalizację w mniejszych również miejscowościach. Tylko że wszystkie te urzędy, czy cały sektor publiczny łączy ten jeden problem, od którego zaczęła się tutaj nasza też dyskusja, czyli ta liczba kandydatów, bo możemy sobie pomyśleć, że tutaj tylko w Warszawie walczymy o tych kandydatów, a w tych mniejszych miejscowościach tego problemu nie ma. No niestety nie możemy zdobyć informacji, które tak zbiorczo podsumowywałyby, jak wygląda sytuacja w samorządzie terytorialnym, możemy tylko na podstawie wywiadów, opinii włodarzy, czy osób, które bardziej się tym zajmują, ale szczerze mówiąc, jak od paru lat śledzę to, co się dzieje w administracji publicznej pod względem rekrutacji, employer brandingu, no to wszyscy, czy w mniejszych, większych miejscowościach mówią, że mają problem z pozyskaniem kandydatów, zwłaszcza na stanowiska specjalistyczne.
No tak, problem zdecydowanie jest. Zastanawiam się, czy no ci, którzy rekrutują, no mówimy, wójtowie, burmistrzowie i tak dalej, chociażby no w tym środkowym elemencie, o którym pan wspomniał, no widzą też tą zmianę i mówią: panie Kamilu, proszę przyjeżdżać nas ratować, my tutaj nie mamy, nikomu nie możemy zrekrutować.
To znaczy tak, tak jak wspomniałem, ci rekruterzy w administracji rządowej, nie tylko rekruterzy, ale osoby decyzyjne, powiedzmy tak szeroko pojęte, to różne osoby, czy odpowiedzialne za HR, czy dyrektorzy generalni, no, dostrzegają te problemy i intensywnie w niektórych urzędach administracji rządowej wdrażają te działania związane z employee brandingiem. Jeżeli chodzi o naszą administrację samorządową, no to też dużo zależy od danego urzędu, czy właśnie danego włodarza, wójta, burmistrza, ale no niestety większość włodarzy w samorządzie terytorialnym powiedziałbym, że widzi problem, ale wszystko zrzuca na kwestię wynagrodzenia i uważa, że to jest problem, jeśli nie tylko, to przede wszystkim związany z wynagrodzeniem.
Dobrze, no to o płacach za chwilkę porozmawiamy. Zapytam w takim razie, o jakie są te inne kwestie, no nie wiem, najczęstsze błędy, na które no mają jakiś wpływ ci włodarze. No bo pieniądze to oczywiście oddzielna kwestia, o której zaraz porozmawiamy.
Moim zdaniem urzędy popełniają jeden zasadniczy błąd na zasadzie braku wymiany dobrych praktyk pomiędzy urzędami. Tak jak też również na przestrzeni lat widzę, że niektóre urzędy, nawet samorządu terytorialnego, starają się coś wdrażać, jakieś swoje własne działania. Właśnie może też wróćmy do tego, co w ramach employee brandingu urzędy mogą wdrażać, bo to są takie drobne działania czasami związane z opracowaniem ogłoszenia, żeby było bardziej przyjazne, stosowanie zasad prostego języka urzędniczego, specjalna zakładka dotycząca kariery w urzędzie, wdrożenie formularza aplikacyjnego. No tych kwestii to trochę jest i wrócę do tej wymiany dobrych praktyk, że tutaj jakie błędy popełniają, że większość tych takich rozwiązań, które widać, są dostępne, jak to w urzędach, więc tutaj nie jest to żadna tajemnica, więc inne urzędy mogą się inspirować i właśnie wymieniać się tymi informacjami, więc tutaj to jest jeden z takich błędów, że brak wymiany dobrych praktyk, czy czerpania wzorców od innych. Co do urzędów tych mniejszych miejscowości czy samorządu terytorialnego, ja myślę, że to też jest trochę konsekwencja planowania własnych tych strategii rozwoju danych miejscowości, które jak były zakładane kilkanaście lat temu, nikt nie myślał o tym, że zabraknie urzędników na przykład, czy zabraknie ludzi do pracy w zakresie zamówień publicznych i tak dalej. Nikt nie kształtował w zakresie tego również jakichś strategii krótko czy długoterminowych. Więc to się teraz odbija czkawką, bo o urzędnikach nikt nie myślał, nawet w tych małych miejscowościach. No i teraz pytanie, co zrobić, prawda, w kontekście tych różnych czynników, o których wcześniej powiedzieliśmy.
Nikt nie myślał, bo pewnie nikomu do głowy by nie przyszło, że no jak to, zabraknie chętnych do pracy w takim
razie. To prawda.
Tak, zastanawiam się o tym błędzie związanym chociażby z ogłoszeniami o pracę. No bo faktycznie często wystarczy porównać takie ogłoszenia w prywatnej firmie, a właśnie w publicznej jakiejś instytucji. No i ten kontrast jest spory. To wiem, że ciężko mówić bez tak ogólnie, ale może są jakieś takie częstsze błędy nawet w tych ogłoszeniach. Co tutaj byś w pierwszej kolejności radził zmienić?
Zacząłbym od wdrożenia zasad prostego języka urzędniczego, czyli takiego zwracania się bezpośredniego do kandydatów, mówienie o nas, o urzędzie, jakoż to my, wplecenie pewnych elementów graficznych. Tutaj co do ogłoszeń, to ja może powiem o takim swoim doświadczeniu, kiedy w moich rodzinnych stronach, tak może nie humorystycznie, ale w taki łagodny sposób zwróciłem uwagę jednemu z urzędów, żeby, bo zaczęli prowadzić fajnie swojego fanpage'a, media społecznościowe, a te ogłoszenia cały czas wyglądały bardzo, tak jak do tej pory wyglądają w większości urzędów, tych mniejszych, bardzo tak topornie, jak kolejny akt prawny. I jeszcze schowane są, poukrywane na stronach internetowych. No i tak zwróciłem uwagę, że można byłoby to w inny sposób, nawet zaproponowałem, pokazałem, jak to w innych urzędach wygląda. No i zyskałem odpowiedź, bardzo również sformalizowaną, szanowny panie, w odpowiedzi na pana i tak dalej, że nie możemy, dziękujemy za pana propozycję, ale nie możemy wdrożyć, ponieważ jesteśmy zobligowani przepisami prawa. to ja zacząłem drążyć temat, no jakimi przepisami prawa? No i pani mi wysłała ustawę dotyczącą właśnie pracowników samorządowych, tylko że w tej ustawie nie znajdziemy wytycznych dotyczących formy ogłoszenia. Tam jest tylko wspomniane, jakie elementy muszą się znaleźć, ale w jakiej formie to zostanie przedstawione, to już jest kwestia dowolności urzędu. Więc tu właśnie, to jest kolejny błąd, jaki popełniają urzędy, w sensie takiego ścisłego trzymania się litery prawa i takiej zmiany pewnej mentalności, świadomości, że przecież możemy coś innego zrobić, że jeśli coś nie jest tam w tym zapisane w ustawie, no to możemy zadziałać więcej, tak? Właśnie, żeby zachęcić tych kandydatów, bo przecież nikt nam tego nie zabrania.
Mhm. Czyli po prostu no, myślę sobie, że jest tak robione, ponieważ zawsze tak robiliśmy.
O, dokładnie.
Musimy robić tak dalej, bez jakby obserwacji tego i zrozumienia do końca, że jednak rzeczywistość się zmieniła.
Tak, tak, dokładnie. I co ciekawe, jeszcze podesłałem właśnie rozwiązania z innych urzędów, to w nawiązaniu właśnie do tej sytuacji, tej korespondencji mojej z innymi urzędami, no ale już dalej nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. No ale to jest właśnie dowód na to, że można czerpać wzorce od innych, bo ja rozumiem, też jestem w stanie zrozumieć pracowników mniejszych nawet urzędów, że boją się coś wdrożyć, bo na przykład właśnie nie wiedzieli, że inny urząd to wdrożył. No to ja tak jak w swojej książce, czy to jak mówię o tej korespondencji, no pokazuję, że już ktoś się odważył, więc wy też spróbujcie, bo nikt was za to na pewno nie ukarze, a możecie tylko naprawdę no, pozyskać większą liczbę kandydatów.
Dobrze, no w takim razie no, mamy ogłoszenie, zgłasza się jakiś kandydat. Kolejny krok takiego procesu rekrutacyjnego to na przykład rozmowa kwalifikacyjna. Jak tutaj ten element można by dostosować do rzeczywistości współczesnej?
Znaczy, tutaj bym też zaczął od już etapu przed rozmową, w sensie sam kontakt z kandydatem, bo to się zmienia, ale z tego co widzę i słyszę, to bardzo często nie ma utrzymywanej komunikacji z kandydatem przed rozmową kwalifikacyjną. W sensie nawet po tej analizie formalnej, kiedy urzędnicy, rekruterzy sprawdzają, czy ktoś spełnia, nie spełnia te wymagania formalne. No oczywiście to jest cała procedura i to może irytować kandydatów, no ale tutaj to jednak są pewne uwarunkowania wynikające z ustawy, z przepisów prawa. No ale to też można do tego inaczej podejść, na zasadzie takiego ciągłego kontaktu z kandydatem, takiej zaopiekowania się tym kandydatem, mu co i jak, no to wtedy będzie też jego inny stosunek, jeżeli chodzi o tą całą procedurę rekrutacji.
Tak, bo już teraz w prywatnych firmach, no nie wszędzie niestety, ale no, czy coraz częściej jest tak, że wysyłamy to CV i dostajemy jakąś informację, że no tak, będzie feedback, czyli ten odpowiedź jakaś zwrotna w ciągu jakichś tam kilku dni, czy jakiegoś okresu, jest jakaś informacja, co się po prostu dalej dzieje, a jak to właśnie wygląda w tych rekrutacjach do urzędów, mówiąc krótko.
No właśnie, tutaj często brakuje tej informacji zwrotnej czy bieżącej informacji o tym, co się dzieje, jaki będzie kolejny krok. Często brakuje takiej informacji o tym, że przedłuża się jakaś procedura rekrutacyjna z różnych względów organizacyjnych, jakieś zmiany zachodzą i tak dalej. Kandydaci są pozostawieni sami sobie i też nie wiedzą i w tym momencie też rezygnują, bo jak nie mają żadnej informacji, no to nic dziwnego. Więc zwracam uwagę na tą bieżącą komunikację z osobami, zwłaszcza, że tak jak mówimy, tych kandydatów już nie jest, nie ma porywających liczb, więc bezpośredni telefon, czy nawet mail wysłany do wszystkich kandydatów, prawda, w ukrytej wiadomości, jeśli chodzi o adresy e-mail, z takim uspokajającym komunikatem, że analizujemy Państwa aplikację, kolejny etap odbędzie się wtedy i wtedy, to naprawdę działa na plus. Tutaj jeszcze dodam taką ciekawostkę, która też może być inspiracją dla innych urzędów, ale nie tylko urzędów, ale chyba dla wszystkich rekrutujących. W Urzędzie Miasta w Krakowa, w ogłoszeniach jest informacja o terminie, czy o terminach wszystkich pozostałych etapów rekrutacyjnych. Czyli w ten sposób kandydaci już mogą nawet sobie zaplanować, bo czasami to jest kwestia, która koliduje i kandydaci nie mogą się pojawić na rozmowie kwalifikacyjnej, ponieważ terminy są z góry narzucane 2-3 dni przed samą rozmową. Więc tutaj w Krakowie doszli do wniosku, co w sumie słusznie jest i fajne, bo się trzymają tego, że już mamy cały harmonogram zaplanowany.
Czyli da się jakby poinformować kandydata, co będzie się działo dalej po złożeniu aplikacji.
Tak. I w jakich dniach, prawda? Tak, żeby dany kandydat, czy kandydaci w ogóle mogli sobie wziąć pod uwagę, że w tych terminach mogą być zajęci.
Kolejny krok to już ta rozmowa, czy coś po drodze się jeszcze dzieje?
To znaczy, możemy się troszeczkę jeszcze cofnąć, bo tutaj kwestie związane z na przykład formularzem aplikacyjnym, które dopiero wdziera się do urzędu, bym powiedział, bo jeszcze parę lat temu to pandemia wszystko przyspieszyła, można powiedzieć, choć przed pandemią, przed 2020 rokiem już parę urzędów zaczęło samodzielnie wdrażać formularz aplikacyjny, czyli możliwość przesyłania niezbędnych dokumentów za pomocą drogą elektroniczną, czy to formularz, czy nawet w formie mailowej. To też powiem, że parę urzędów się odważyło, bo też jak rozmawiałem, miało obawy, czy w ogóle taka forma jest dopuszczalna i tak dalej, i tak dalej. Pandemia zmieniła nasze myślenie w wielu obszarach, między innymi również w tym, więc coraz więcej urzędów ma te formularze aplikacyjne, czy w formie mailowej można przesyłać, czy większa promocja jest poprzez przesyłanie ePUAP-em. No to też jest na plus, czy zamieszczanie informacji o wynagrodzeniu, bo to bardzo często brakowało tej informacji, coraz więcej urzędów to zamieszcza, niektóre do tej pory nie zamieszczają, no ale to myślę, że to też kwestia pewnej zmiany mentalności, świadomości, to też może niebawem będziemy zobligowani przepisami prawa, bo to też trwają dyskusje, prawda, jak to wprowadzić, choć tu administracja powinna być wzorcem i nawet przed wdrożeniem pewnych przepisów prawa już powinna o tym informować, tak żeby kandydaci mieli pełną jasność. Myślę, że jeszcze znaleźlibyśmy parę takich elementów przed samą rozmową, które można byłoby ulepszyć, czy sprawić, żeby były bardziej pozytywnie odbierane przez kandydatów, ale dochodzimy do momentu rozmowy kwalifikacyjnej. I tutaj co do samej rozmowy, to ona przebiega podobnie, jeżeli chodzi o różne urzędy i w zależności od danej gałęzi, powiedzmy, tego naszego sektora publicznego, to przebiega podobnie. No tutaj również pewne elementy można byłoby w jakiś sposób ulepszyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o pewne etapy związane z weryfikacją wiedzy merytorycznej, bo tutaj urzędy są przyzwyczajone do testowania kandydatów. Ja nie jestem zwolennikiem testowania na takiej zasadzie, że testowanie to ma swoją moc, ale w przypadku bardziej selekcji kandydatów. To znaczy, kiedy mamy wielu i chcemy wyłonić, powiedzmy, dziesiątkę, no to faktycznie, a mamy ich setkę, no to żeby wyłonić tą grupę w pewien sposób najlepszą, no to jasne, ale w sytuacji, kiedy mamy 5, 4, 3, 2 kandydatów i stosujemy te testy, bo jesteśmy tak przywiązani, bo od wielu lat tak robiliśmy, no to też nie tędy droga, bo lepiej sprawdza się weryfikowanie pewnej wiedzy merytorycznej na zasadzie myślenia analitycznego niż odpytywania ze znajomości danej ustawy, zwłaszcza, że teraz urzędnicy no, śmiało korzystają, wszyscy, nawet prawnicy korzystają z pomocy internetowych, więc bardziej ja jestem zwolennikiem, optuję i namawiam rekruterów i pracowników w urzędach, nawet tych mniejszych, rezygnujcie z testów, ale na rzecz właśnie myślenia analitycznego, zadania przekrojowego, czy dam taki przykład, ustawa o zamówieniach publicznych. Nie testujmy z tego krok po kroku, co w danej ustawie jest zapisane w danym punkcie, albo może zadajmy pytanie, że co pani, panu najbardziej przeszkadza w tej ustawie o zamówieniach publicznych? Co by pan myślał, że można byłoby zmienić? I to jest jakiś punkt wyjścia do dalszej dyskusji, na przykład podczas rozmowy, gdzie ta rozmowa staje się też ciekawsza i dla kandydatów, i dla rekruterów.
Tak, no bo wydaje się, że te testy no to miały w jakiś sposób sprawdzić, jak bardzo ktoś, mówiąc kolokwialnie, wykuł na blachę ustawy, z którymi potem będzie miał w teorii do czynienia, ale no jest tak jak pan mówi, no bardzo często jednak potem sięga się po tą wiedzę już w codziennej praktyce, jakby ważne, żeby rozumieć pewne procesy i potem no umieć wdrożyć to, co wyczytamy gdzieś tam w ustawie w życie w codziennej pracy.
Dokładnie.
Może jeszcze jakiś kolejny krok, no bo pewnie ta rozmowa może mieć kilka etapów, jak się domyślam. Co potem? Już może kiedy wyłonimy tych, którzy wygrali ten konkurs, na jakie stanowiska, a co z resztą?
No właśnie, i tutaj znowu wracamy do kwestii związanej z komunikacją z kandydatami, której często brakuje, tej komunikacji, albo jest bardzo powierzchowna. To znaczy informujemy osobę, która wygrała naszą rekrutację, nabór, a zapominamy o tych przegranych, że nie otrzymują żadnej informacji, sobie myślą, co się dzieje dalej, więc to jest ta kwestia, że zaopiekowanie się wszystkimi osobami, które wzięły udział i zwykłego podziękowania, bo może się okazać, że dana osoba w tym naborze rekrutacji nie wygrała, ale być może weźmie udział w kolejnym naborze, a brak informacji z naszej strony, z naszej jako z urzędu, może być potraktowany przez tę osobę jako coś na minus i już będzie miała te negatywne doświadczenia.
Będzie miała poczucie, że no tak, nawet się nadezwali, czyli konkurs był ustawiony, zatrudnili tak. Kolegę wójta.
O, to jest ważny motyw czy wątek, ponieważ moim zdaniem to jest ten kluczowy moment, który jest źródłem późniejszych stereotypów, niedomówień i plotek związanych właśnie z zapewnieniem czy ustawieniem danego naboru, ponieważ ja nie otrzymuję żadnej informacji, aha, to znaczy, że coś się dzieje z tą rekrutacją, w sensie coś się dzieje, to znaczy ona jest ukierunkowana na kogoś, więc no, dzięki takiej komunikacji z kandydatami właśnie to niwelujemy te ryzyko. Ryzyko zawsze jest, ale tutaj możemy to niwelować.
No, szczególnie, jeżeli nie mamy nic do ukrycia, no to można powiedzieć sobie, że taka transparentność nawet służy temu, żeby pokazać, proszę bardzo, wszystko tu się dzieje jawnie, kandydaci są poinformowani. A tak, kiedy tego nie robimy, no tworzymy jakąś przestrzeń na domysły z jednej strony i umocnianie tych stereotypów, które no przecież są w nas, i o te stereotypy teraz dalej zapytam, bo to myślę sobie, że to jest jedna z ważnych rzeczy, które też zniechęcają do pracy w administracji publicznej, no bo jak sobie ktoś do tej pory pracował w jakiejś prywatnej firmie, to raczej może mieć takie skojarzenia raczej negatywne, z jakimiś sztywnymi procedurami, z jakimiś ludźmi, którzy są zasiedziali w tych urzędach od lat, o tym, że decyzje są podejmowane w jakiś sposób politycznie i że tak naprawdę ten pracownik mało ma wpływu na swoją codzienną pracę. Jak wiadomo, że część tych stereotypów może jest prawdziwa, a część pewnie jest nieprawdziwa, no ale jak z nimi walczyć? Jak w jakiś sposób budować ten pozytywny wizerunek, żeby obalać te nasze takie no, proste skojarzenia, niekoniecznie prawdziwe?
No tutaj niestety to silne powiązanie w takiej świadomości, silne powiązanie urzędników z politykami, no to działa na dużą niekorzyść nas jako urzędników. To nawet popatrzeć na rankingi zaufania zawodów, które co roku są publikowane, to jesteśmy my jako urzędnicy właśnie w tej dolnej części, gdzie zbliżamy się do polityków, bo politycy zazwyczaj na samym dnie, jeżeli mogę tak określić, zajmują to najniższe miejsce, my bliżej środka, ale też w tej dolnej części jesteśmy, więc to też widać, jak to jest, ściśle jesteśmy skorelowani w takiej świadomości społecznej z polityką, a tak naprawdę bardzo często jesteśmy bardzo daleko od tej polityki. Większość, powiedziałbym, 90% tych urzędników to jest bardzo daleko od tej polityki i wykonują po prostu zwykłe realizacje, realizują zadania państwa. A w jaki sposób można walczyć? No, ja bym powiedział tak, z jednej strony można odwoływać się do pewnej ciągłości i tradycji naszej administracji, do takich dobrych wzorców, mimo wszystko, które posiadamy jeszcze przed rozbiorowych wzorców związanych z administracją do tego okresu oświecenia, gdzie powstała na przykład szkoła rycerska, już wtedy były pierwsze elementy związane z kształtowaniem nowoczesnych urzędników. Później zabory zrobiły to, co zrobiły, w sensie te stereotypy, swoje pochodzenie również mają z okresu zaborów, zwłaszcza tutaj z trzech zaborów w zasadzie pewne zaszłości historyczne cały czas są, później PRL to w jakiś sposób jeszcze bardziej to umocnił, ale mamy drugą RP, gdzie ten wzorzec urzędnika, etos urzędnika był bardzo wysoki i tutaj do tych tradycji związanych z II Rzeczpospolitą można się odwoływać. Ja w swoich takich działaniach w mediach społecznościowych pokazuję pewne wzorce urzędnicze, czy też wątki urzędnicze, które pojawiają się w obszarze historii, kultury, popkultury, bo może to w ten sposób, zwłaszcza to młodsze pokolenie, nie tyle może też, ale też zachęci do pracy w administracji, ale także pozwoli spojrzeć szerszemu gronu inaczej na pracę urzędnika. No tutaj mam na myśli przykładowo Kazimierę Iłłakowiczówną, którą mało kto wie, że ona była urzędniczką i słynna poetka, a bardziej ceniła pracę urzędniczki niż pisanie wierszy. Czy też teraz, czy w ubiegłym roku mogliśmy obejrzeć film, czy kolejną adaptację filmu Pan Samochodzik i Templariusze. Nie chcę wchodzić tutaj w ocenę filmu, ale bardziej w wątek samego pana Samochodzika, który przecież był urzędnikiem w Ministerstwie Kultury, w ówczesnym Ministerstwie Kultury, więc to też pewien taki aspekt tego, że ktoś był urzędnikiem, czy pracował jako urzędnik, i takich postaci, czy w malarstwie, literaturze, które miały do czynienia z urzędem, no mamy dość sporo, więc możemy ich pokazywać jako właśnie przez pryzmat tego, że praca w urzędzie może też inspirować, może być tłem do innych też działań, że te osoby miały poczucie tej misji i wizji. Właśnie to kolejny element, że podkreślanie tego, że praca urzędnika to wiąże się, to może i górnolotnie zabrzmi, ale mimo wszystko to jest praca z pewną misją, wizją, to jest praca w służbie państwu, czy też jeszcze niżej schodzę, to jest praca, dzięki czemu twój sąsiad, twój kolega, koleżanka, mieszkaniec, obywatel może lepiej się czuć przez pryzmat tego, że załatwia takie prozaiczne kwestie. Zwłaszcza, że z urzędem mamy do czynienia w zasadzie od najmłodszych lat, a na pewno od momentu, kiedy skończymy 18 lat, bo pierwsza nasza wizyta związana jest wcześniej ze złożeniem, teraz można złożyć w formie elektronicznej, ale na pewno z odbiorem dowodu osobistego. I od tego momentu zaczyna się nasza przygoda z urzędem. Niektórzy mają częściej, niektórzy rzadziej, ale mimo wszystko spotykamy się z tymi urzędnikami na co dzień. Więc to taki element, to związane też z poczuciem sprawczości. Zwłaszcza może to docierać też do tych młodszych pokoleń, bo tak jak mówiłem o tych zmianach demograficznych, że teraz młodsze pokolenia wkraczają i one charakteryzują się pewnymi cechami. Tutaj się mówi o tym, że to młodsze pokolenie chciałoby też mieć więcej takiej siły oddziaływania, sprawczości. No to przez ten pryzmat pokazywać, że pracując, czy pracuję w urzędzie gminy, czy pracuję w ministerstwie, to mimo wszystko mam pewną sprawczość, tylko to też nie mogę myśleć tak bardzo górnolotnie, tylko na zasadzie takiej, że dokładam cegiełkę do czegoś, co jest większe. Więc...
Można bardzo łatwo sobie wyobrazić przykład nawet taki lokalny. Pracuję w urzędzie gminy, proszę bardzo, nie wiem, może organizowałem przetarg na ścieżkę rowerową, albo tu wyremontowaliśmy jakiś, nie wiem, plac czy rynek miejski, albo stworzyliśmy jakąś przestrzeń dla mieszkańców, więc pokazywanie, że ta praca chociażby zmienia otoczenie nasze takie lokalne, już może być taką pewną zachętą do podejmowania pracy w takim miejscu. Zapytam też o coś, o czym pan wspomniał, że przed laty, przed dekadami bycie urzędnikiem państwowym było takim wielkim prestiżem, wiązało się z takim uznaniem społecznym. Jak to dzisiaj wygląda? Jak ten prestiż dzisiaj wzmacniać?
To jest dobre pytanie. I powiem tak, nie mam takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy też prostych podpowiedzi wskazuję, w jaki sposób można byłoby to zrobić, wzmacniać ten prestiż. Na pewno odwoływać się do tego, co tutaj wcześniej powiedzieliśmy, do odwołania się do służby państwa i poczucia sprawczości, do tego, że nasza praca ma takie mniejsze bądź większe przełożenie na to, w jakim państwie czy w jakiej ojczyźnie tej naszej lokalnej tak ogólnie możemy funkcjonować, więc to na pewno. Możemy podkreślać ten fakt apolityczności, no zwłaszcza, że teraz jak zbliżają się wybory samorządowe, później wybory do Parlamentu Europejskiego, czy wcześniej mieliśmy inne wybory, cały czas w zasadzie jesteśmy w cyklu wyborczym, no to urzędnicy cały czas podkreślają, czy w aspekcie takim zewnętrznym i wewnętrznym, że jesteśmy grupą apolityczną, zwłaszcza w kontekście tego, co tutaj również wcześniej wspomnieliśmy, że jesteśmy wiązani z tą sferą polityki, no to no, mimo wszystko musimy podkreślać ten aspekt, że no, no, politycy są, byli i będą i tak samo urzędnicy są, byli i będą, tylko że jesteśmy grupami niezależnymi od siebie, zależnymi pod względem zawodowym oczywiście, bo tego się nie da uniknąć, bo to politycy narzucają też pewną wizję do realizacji, ale urzędnicy przez swoją tą apolityczność zapewniają ciągłość państwa, czy ciągłość samorządu, ciągłość danego urzędu, no, no bez nich no to politycy nie mogliby funkcjonować, może to kolejny taki aspekt, który też można podkreślać w budowaniu pewnego prestiżu. Jeśli mówimy o takich miękkich elementach, bo tu pewnie pojawi się siłą rzeczy element związany z prestiżem dotyczący kwestii wynagrodzenia.
Tak, tak, do tego zmierzam właśnie, no bo czasem, a szczególnie współcześnie, no trudno o prestiż, bo on jakby jednoznacznie wiąże się z wysokością wynagrodzenia. Oczywiście nie jest to idealne, że tak powiem. Niemniej no tak to w odbiorze społecznym bardzo często jest łączone. A tymczasem no niestety te wynagrodzenia w administracji publicznej czy rządowej, samorządowej odbiegają od takich rynkowych stawek. Niejednokrotnie gdzieś tam w mediach przetaczają się jakieś przykłady, gdzie urząd szuka jakiegoś nawet specjalisty i oferuje, no, można powiedzieć, nierynkową stawkę typu kilka tysięcy złotych, 5 tysięcy, 6 tysięcy złotych na informatyka, gdzie wiadomo, że ktoś, kto ma w dzisiejszych czasach takie wykształcenie i doświadczenie zawodowe, to zarobi kilkukrotnie więcej, więc to jest pierwsza rzecz, z czego wynika, że takie oferty bardzo często pojawiają się na takich nierynkowych stawkach.
Znaczy wynagrodzenie to jest bardzo szeroki problem w kontekście administracji, ale problem wieloaspektowy, bo z jednej strony jeśli mówimy o urzędnikach i o tym, co się mówi o urzędnikach, no to w takiej świadomości pojawia się kwestia tych wynagrodzeń w kontekście na przykład nagród. No, mam wrażenie, że może miesiąc się znajdzie, ale nie ma kwartału, kiedy dane medium nie wyciąga informacji o tym, ile to urzędnicy dostali nagród. No to i to już zakłóca pewien obraz i w pewien sposób, nie powiem, że determinuje, ale wpływa na kształtowanie pewnej polityki w zakresie wynagrodzeń przez osoby bardziej czy w ogóle decyzyjne, jeżeli chodzi o kształtowanie tego wynagrodzenia dla urzędników, bo to znowu zostanie wyciągnięte, że urzędnicy zarabiają jakieś miliony po prostu, a to zazwyczaj jak się sięgnie głębiej i się rozbije te informacje dotyczące tych nagród czy wynagrodzeń dla urzędników, to okazuje się, że to jest zbiorcze, gdzie uwzględniana jest trzynastka, która wynika z mocy prawa, plus nagrody jakieś uznaniowe, czy nagrody, które są wpisane w regulamin danego urzędu, więc to już nie wygląda wtedy tak różowo, że to są kwoty brutto i netto, to też jest duża różnica, więc to jest jeden aspekt związany z tymi wynagrodzeniami. Drugi, znowu wracając do tej kwestii, że te wynagrodzenia są bardzo zróżnicowane w zależności od urzędów. Trochę inaczej, znaczy trochę, to zasadniczo wygląda inaczej to w Warszawie w przypadku ministerstw, inaczej to wygląda w przypadku tej administracji takiej terenowej i czy administracji samorządowej, gdzie faktycznie te stawki wynagrodzeń no są jakie są, czasami są to bardzo niskie, a musimy wziąć pod uwagę, że są to osoby czy urzędnicy, którzy zajmują się, czy wykonują zadania bardzo odpowiedzialne i to niesamowicie odpowiedzialne.
Mówi pan, przerwę na chwileczkę, bo są jakie są. Ja to też pochodzę z mniejszej miejscowości, jak wszyscy pewnie śledzący ten podcast wiedzą i mam ciągle kontakt z osobami, które pracują w urzędach i też spotykam się z takimi głosami, że dostają podwyżki, na przykład bardzo często wraz z płacą minimalną, z wzrostem jej rok albo dwa razy do roku, więc no to pokazuje, jaki to jest poziom wynagrodzeń. Więc bardzo często na przykład trudno zrekrutować, co uwaga, mężczyzn, ponieważ oni gdzieś tam mogą już liczyć na wyższe wynagrodzenia w jakiejś, nie wiem, miejscowej fabryce nawet, a chociaż mimo, że często mają wyższe wykształcenie, więc no zdarza się, że te płace są coraz mniej zachęcające do tego, żeby po prostu podjąć na taką pracę w takim miejscu.
Te wynagrodzenia dla urzędników, tych, nawet i mniejszych miejscowościach, a gdzie oni wykonują dość odpowiedzialne te zadania, bo jak tu mówiliśmy o pewnej sile sprawczości, żeby zachęcać w ten sposób, ale z drugiej strony, jeżeli osoba odpowiada za przetargi publiczne, za kwestie gospodarki odpadami, czy sprawdzanie na przykład nielegalnych wysypisk śmieci, gdzie to jest bardzo odpowiedzialne i narażone na duże ryzyko związane z poczuciem bezpieczeństwa, właśnie wykonując takie zadania, zarabia średnią krajową, a nawet płacę minimalną, to spada w ogóle motywacja tych osób i to się odbija na jakości tej pracy, na jakości tych osób, które już są, oraz w kontekście tego, bo to można znaleźć już dużo wypowiedzi włodarzy czy osób decyzyjnych w tych mniejszych ośrodkach, kiedy pewne zadania realizowane przez samorządy, a tym samym zadania państwa nie są realizowane albo są realizowane z bardzo dużym opóźnieniem, i to na przykład nadzór budowlany, czyli to urzędnicy nadzoru budowlanego, właśnie ich praca jest bardziej też w terenie, bo muszą jechać i sprawdzić, a w wielu powiatach, głównie na obszarze powiatów działają, już nie ma urzędników sprawujących nadzór budowlany, bo urzędy nie mogą cały czas pozyskać ze względu na wynagrodzenie oferowane dla osób czy dla kandydatów, dla których są stawiane wysokie wymagania, ale te wysokie wymagania to też nie jest widzimisię danych urzędów, tylko wynika to z mocy prawa, więc wpadamy w takie błędne koło.
Tak, to jest bardzo często, w ogóle jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy, gdzieś tam narzekamy na urzędy, że działają powoli, spada jakość tej usługi, jednocześnie jakby jako społeczeństwo decydujemy się płacić tak mało, więc ja zawsze mam takie porównanie, jeżeli bez oczywiście obrazy użytkowników tych samochodów, jeżeli nie wiem, kupujemy Skodę, to nie oczekujmy Mercedesa, tak sobie zawsze.
Tak, to prawda, więc tutaj jeżeli chcemy, żeby te zadania, z którymi my jako obywatele, mieszkańcy mamy do czynienia, czyli jak budujemy dom, załatwiamy inne sprawy i chcemy, żeby były załatwiane szybko, sprawnie, to w dużej mierze to zależy od urzędników właśnie, którzy są po drugiej stronie, a żeby oni mogli to dobrze wykonywać, szybko i sprawnie, to przede wszystkim muszą być dobrze i godnie, przede wszystkim godnie wynagradzani, bo te pensje ich, a na przykład ich kolegów, którzy skończyli ten sam kierunek, powiedzmy, a pracują w mieście albo w świecie biznesu, w jakiejś korporacji, to są straszne jakieś różnice, więc przez ten pryzmat popatrzmy, tylko właśnie to kształtowanie tych wynagrodzeń to też nie jest łatwa sprawa. O ile tutaj w administracji rządowej wzrosła kwota bazowa to jest takim wyznacznikiem wynagrodzeń dla pracowników służby cywilnej administracji rządowej, to wzrosło i ci urzędnicy będą mogli odczuć pewną poprawę, tylko znowu tu można wpaść w takie błędne myślenie, bo wzrosła ta kwota bazowa o 20% ostatnio, tylko że to i tak nie wyrównuje tych strat związanych z inflacją. Więc w pewnym czasie to się będzie pogłębiać. Tutaj, jak niektórzy eksperci mówią, lepszym elementem byłaby pewna waloryzacja coroczna, ale to też kwestia polityczna i tych osób bardziej decyzyjnych. Ale w gorszej, jeszcze gorszej sytuacji są jednak te urzędy, czy też włodarze w tych mniejszych miejscowościach, kiedy to oni sami muszą wygospodarowywać pewne środki na to, żeby swoich urzędników lepiej wynagradzać.
No i właśnie jakby zmierzamy do tego, że no rzeczywistość płacowa jest no co najmniej trudna, można by powiedzieć delikatnie rzecz ujmując. Tak jak pan powiedział, no te różnice między no prywatnym biznesem a administracją są publiczną są bardzo duże. No jak w takich warunkach w ogóle zachęcić kogoś, jakiegoś specjalistę do podjęcia pracy w naszym urzędzie?
Tak, i to jest właśnie kwestia, o której już na samym początku troszkę wspomniałem. Jeśli mówiliśmy o błędach popełnianych przez urzędy, w kontekście, jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie na wynagrodzeniu dla urzędników, gdzie prawie wszyscy wodarze mówią, że to jest podstawowe, że to jest jedyny problem, bo że podstawowy to jasne, ale ograniczamy, czy oni to ograniczają, mówiąc, że to jest jedyny problem. I tutaj się trochę burzę przed takim, nie zgadzam się z takim nastawieniem, bo mogłyby to mówić urzędy czy też osoby decyzyjne, włodarze, jeżeli zrobili wszystko, co w naszej mocy, co w ich mocy, na zasadzie również bezpłatnych rozwiązań, o których wspominaliśmy we wcześniejszym wątku, związanymi z ogłoszeniem, z wdrożeniem zasad prostego języka, jakieś ulepszenie strony kariery, lepsze zachęcanie kandydatów, udział w targach pracy, ale wzmocnienie tego przekazu w mediach społecznościowych w zakresie poszukiwania, większe to docieranie do młodszych ludzi i w tym kontekście by, czy w tym momencie mówiliby, że mimo tego, że robimy dużo, a nie pojawiają się kandydaci, no to jasne, to w tym momencie możemy powiedzieć o tym wynagrodzeniu. A jeżeli urzędy tylko zwalają wszystko na wynagrodzenie, brzydko powiem, że właśnie zwalają, że to jest tylko wina wynagrodzenia, a sami nic nie robią na zasadzie wdrażania pewnych tych elementów związanych z employer brandingiem, no to można się pokusić takie stwierdzenie, no pani zarządzający właśnie danym urzędem, no to zróbcie coś, spróbujcie przynajmniej w ramach tych mocy, które macie. I jeszcze jedna kwestia, w kontekście właśnie urzędów znajdujących się w mniejszych miejscowościach, też kiedyś robiłem takie mini wywiady wśród znajomych, czy jeżeli by w urzędzie właśnie kwoty byłyby czy wynagrodzenie byłoby porównywane takie jak w świecie biznesu, no to zdecydowałyby się, żeby wrócić czy zostać w tej miejscowości, no to większość osób mówiła, że nie. Nie z tego względu, że nie ma takiej oferty kulturalnej, no gdzie ja będę mieszkać, czyli pojawia się szereg innych aspektów, o których właśnie ci włodarze zapominają, zwalając wszystko na wynagrodzenie, bo myśląc znowu, że osoba będzie miała dużo kasy, czy tam więcej tej kasy za swoją pracę, na pewno będzie pracować w tym urzędzie, czy też na pewno pozyskamy kandydatów. A problem jest bardziej złożony, więc to też myślenia pewnego takiego strategicznego, czy też przyszłościowego w kontekście pozyskiwania kandydatów.
Bardzo interesujący wątek, ale powoli już zmierzamy do końca. Chciałem w ostatnim pytaniu zapytać o przyszłość, bo ta nie rysuje się w zbyt kolorowych barwach. Urzędników już dziś w wielu miejscach brakuje. Spora ich część zbliża się do wieku emerytalnego, więc za chwilę, kiedy oni odejdą już na emeryturę odpoczywać, to trudniej jeszcze pewnie będzie te liczniejsze wakaty obsadzić. Jak pod takim względem rekrutacyjnym i pracowniczym, co te urzędy nas czeka, co je czeka w najbliższych latach?
Myślę, że tutaj urzędy czeka automatyzacja czy cyfryzacja pewnych prac, wdrożenie elementów związanych ze sztuczną inteligencją. Tego nie uciekniemy i no, pewne procesy, pewne zadania będą przejmowane przez komputer, tak ogólnie rzecz mówiąc, no, siłą rzeczy, co w jakimś stopniu na pewno pomoże rozwiązać pewne problemy kadrowe, no ale to jest rozłożone też na lata, zwłaszcza, że patrząc na urzędy, że jednak bardziej, czy są powolniejsze w wdrażaniu pewnych nowoczesnych rozwiązań, więc to jest na lata, ale to czeka na pewno urzędy i to w jaki sposób pomoże, jeżeli chodzi o kandydatów czy o brakującą liczbę tych pracowników. Część firm już teraz to robi, ja myślę, że będzie się to nasilać, czy nie tyle czy się firm, tylko sektor publiczny już w pewnej mierze to robi, ale będzie się to nasilać, w sensie przerzucać będzie pewne zadania na firmy zewnętrzne, No, związane na przykład z obsługą czysto kadrową, czy też z BHP, siłą rzeczy też to będzie przerzucane, ale tu można zadać pytanie, czy na pewno to jest słuszny krok, właśnie przerzucanie coraz większej liczby zadań, które powinny być realizowane jednak właśnie przez urząd, zwłaszcza w aspekcie takim zewnętrznym na te firmy, więc to jest, może być niebezpieczne zjawisko. No, urzędy mogą też zaopiekować się, tak łagodnie powiem, osobami, które przychodzą na emeryturę, ponieważ no, sporo z nich chciałoby nadal może pracować, więc kwestia zainteresowania się tymi osobami, które przychodząc na emeryturę, a może jeszcze by popracowały parę lat, zachęcić im, nie wiem, nawet i połową etatu, załóżmy, ale byłyby cały czas wsparciem ze względu na ich doświadczenie, wiedzę, a w tym czasie, choć moim zdaniem takie działanie powinny być już co najmniej pół roku, ale nawet rok przed momentem, jak dany pracownik przychodzi na emeryturę, żeby w tym momencie już pozyskiwać kolejną osobę, żeby ta, która przychodzi na emeryturę, mogła wdrożyć nową osobę, no ale to też związane właśnie z kwestią finansową, no to w tym momencie może, rozumiem, że nie macie takiego budżetu, ale osobę na emeryturze zachęci, żeby jeszcze została, skoro ma siły, czuje się zdrowa i w pełni możliwości, no to żeby jeszcze popracować. Jest to takie na szybko trzy jakieś tendencje, które albo czekają urzędy, albo które urzędy już mogą pomyśleć o pewnych elementach.
Dobrze, bardzo dziękuję. Wszystko moje pytania. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
To był 8 odcinek 2. sezonu podcastu Pracownia. Jeśli Wam się podobało, to obserwujcie mój podcast, oceniajcie i dzielcie się nim ze znajomymi. Starsze odcinki możecie znaleźć w największych serwisach streamingowych, a na kolejne już teraz Was zapraszam. Do usłyszenia.